Od najdawniejszych czasów Kościół wielką czcią otaczał relikwie ludzi świętych, to co po nich pozostało w tym wymiarze materialnym. Często te właśnie pozostałości po osobach świętych umieszczano w drogich, kosztownych relikwiarzach. Możemy powiedzieć, że słowa, które Pan Jezus wypowiedział na krzyżu, też powinniśmy traktować jak relikwie i zwrócić na nie swoją szczególną uwagę. Dlatego podczas tegorocznych Gorzkich Żali chcemy się skupić właśnie na tym, na ostatnich słowach Chrystusa. Dzisiaj będziemy poruszać w związku z tymi słowami, które Jezus wypowiedział na krzyżu, wątek przebaczenia. To jest bardzo długi temat i na pewno nie jesteśmy w stanie go do końca wyczerpać. Dlatego chcemy go rozpatrywać tylko pod kątem osoby skrzywdzonej. Podstawowe pytanie brzmi, co może dać skrzywdzonemu człowiekowi przebaczenie? Ewangelista Łukasz zapisał, gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Moi drodzy, opis ukrzyżowania Chrystusa daje nam czytelne wskazówki co do tego, jak powinien się zachować człowiek skrzywdzony. Widzimy, że krzywda, jaką wyrządzili ludzie Chrystusowi, była bardzo wielka. Niesprawiedliwy osąd, droga krzyżowa, wreszcie samo ukrzyżowanie. Wiele wycierpiał od ludzi. A jednak w tym momencie, kiedy cierpienie takie fizyczne było najwyższe, w momencie krzyżowania Jezus modli się, by Ojciec im przebaczył. Wszystkim tym, którzy Go skrzywdzili. Co zatem trzeba zrobić, by dorosnąć do takiej postawy? Bo ona wcale nie jest oczywista. W świecie panuje przekonanie, że jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, to ja również mogę go skrzywdzić, również mogę mu zadać ból. Wtedy będzie porówno. Jezus robi zupełnie inaczej. Zastanówmy się zatem, jaka musi być dyspozycja człowieka, by mógł w ogóle przebaczyć. Pierwsza sprawa to bycie w kontakcie z Bogiem. Zauważmy, że Chrystus nie zwraca się do tych, którzy wyrządzili Mu krzywdę, ale do swojego Ojca. Doskonale wie, że to nie Bóg go skrzywdził, to nie Ojciec go skrzywdził. To ludzie go krzywdzą. My często wtedy, kiedy doświadczamy cierpienia, lubimy przenieść jakby osobę krzywdziciela na samego Boga. Stawiamy sobie pytania, dlaczego Bóg na to pozwolił, dlaczego Bóg to dopuścił? Ale tak naprawdę to pytanie jest niewłaściwe, bo to nie Bóg mnie skrzywdził, to człowiek mnie skrzywdził. A ludzie, jak wiemy, nie są doskonali i choć potrafią być zdolni do najpiękniejszych rzeczy, to potrafią być też zdolni do najgorszych. I widzimy to na bieżąco, kiedy obserwujemy wojnę na Ukrainie. Znów ktoś mógłby powiedzieć, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg. Ale to nie Pan Bóg jest Bogiem wojny. To ludzie są po prostu krzywdzicielami. Druga sprawa, którą trzeba tutaj zauważyć, to to, że w momencie, kiedy Chrystus doświadcza największego fizycznego bólu, prosi o przebaczenie dla krzywdzicieli. Po co to robi? Wielu w momencie, kiedy doświadcza cierpienia, najchętniej zrównałoby krzywdziciela z błotem. Ale Jezus wciąż widzi w nim człowieka. Wciąż widzi w nim brata, siostrę. W tym, który krzywdzi. I szuka okazji, szansy na nawrócenie tego, który dopuszcza się zła. Bo właśnie, kiedy chcemy komuś przebaczyć, kiedy zdobywamy się na ten akt, to jest on okazją, by ten, który doświadcza przebaczenia, mógł się nawrócić. Zmieńmy na chwilę perspektywę. Słyszymy słowa Jezusa podczas krzyżowania. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O kim mówi Jezus w tym momencie? Może mówi o żołnierzach. To by było najbardziej oczywiste rozwiązanie. Chociaż z perspektywy żołnierza sam moment krzyżowania nie był niczym nadzwyczajnym. Ci, którzy krzyżowali Jezusa przedtem, ukrzyżowali wielu ludzi. Dla nich to po prostu rutyna, szary obowiązek codziennego żołnierskiego życia. Może Jezus mówi o kimś innym? Może o elitach politycznych Izraela? Tych, którzy tak naprawdę doprowadzili do jego ukrzyżowania. Ale dla nich Jezus z kolei jest tylko jakimś burzycielem. Kimś, kto łamie im szyki. Kimś, kto sam ogłosił się Mesjaszem. Możliwe, że Jezus, kiedy wypowiada te słowa, mówi również o nas. Bo my również możemy krzywdzić Chrystusa poprzez grzechy, które popełniamy. W czasie różnych rekolekcji czy adoracji ma miejsce taki piękny obrzęd. Ludzie na kartkach piszą swoje grzechy, swoje największe wady, słabości, podchodzą do krzyża i przybijają tą kartkę z grzechami. Każdy robi to osobiście, to jest duże przeżycie, słychać odgłos wbijanych gwoździ. Wtedy jakoś bardziej uświadamiamy sobie, że rzeczywiście możemy Chrystusa skrzywdzić, kiedy zamiast drogi życia, drogi Bożych przykazań, wybieramy coś zupełnie odwrotnego. Co jest tutaj ważne w tych słowach Chrystusa, to to, że On krzywdę powiązał z ludzką niewiedzą. Nie wiedzą, co czynią. Tak naprawdę nikt z nas nie zna emocji i uczuć drugiego człowieka, tego, w jakim znajduje się w stanie, w jakiej jest dyspozycji duchowej, życiowej. Czasami jedno nasze niepotrzebne zdanie, jedno złe zachowanie, jeden wyraz gniewu może przelać czarę goryczy, może być gwoździem, który przybija drugiego człowieka do krzyża. Musimy mieć naprawdę dużą świadomość, że słowa i uczynki mogą krzywdzić, mogą krzyżować innych ludzi. A jeżeli krzyżujemy innych ludzi, to krzyżujemy również Chrystusa, który jest w nich obecny. Trudno jest czasami dostrzec Chrystusa w drugim człowieku. Trudno jest go zauważyć, bo przecież widzimy kogoś zupełnie innego, ale On tam jest. On jest w każdym, który do nas przychodzi. Który przychodzi po to, byśmy Mu pomogli, a nie żebyśmy Go skrzywdzili. Spójrzmy znów w odwrotnej perspektywie. Spójrzmy na krzywdziciela, na tego, który zadaje ból. Pewnie nieraz zdarzyło nam się jakiegoś bólu doświadczyć. Czasami ze strony, z której się tego bólu nie spodziewaliśmy. Ile razy przez jakieś słowa czy nieodpowiednie zachowanie krzywdzimy siebie w rodzinach. Ile razy doświadczamy jakiejś krzywdy od wspólnoty Kościoła. Ile razy mierzyliśmy się z krzywdą, którą zadał nam sąsiad, znajomy z pracy, przyjaciółka. A gdybyśmy tak próbowali na tego krzywdziciela spojrzeć jako na osobę zagubioną, godną litości. Nie wie, co czyni, może wcale nie robi tego, by nam zaszkodzić, ale całe jego działanie jest spowodowane zwykłą niewiedzą. Nie jest w naszych butach. Nie wie, co przeżywamy. Nie wie, w jakim znajdujemy się stanie. Dlatego krzywdzi. Osoba zagubiona, godna litości, to właśnie krzywdziciel. Swoją postawą sprowadza na życie innych ludzi piekło. Dlatego trzeba go ratować. A można go uratować tylko poprzez przebaczenie. Ale przebaczenie ma ten wymiar, że ratuje nie tylko krzywdziciela, ratuje również osobę skrzywdzoną. Miałem kiedyś takie spotkanie z osobą, która rzeczywiście została bardzo mocno skrzywdzona przez swoją siostrę. Opowiadała mi o tym trudnym, wręcz traumatycznym doświadczeniu. Jak zwykle w takich rodzinnych sprawach poszło nie tylko o kwestię opieki nad chorą, starszą matką, ale również o sprawy finansowe. Otóż kobieta, która opowiadała swoją historię, przez całe życie opiekowała się starszą, schorowaną matką. Miała jeszcze siostrę, ale ta nie zawsze, a może nawet trzeba byłoby powiedzieć, bardzo rzadko interesowała się losem swojej matki. Kiedy jednak nastał moment śmierci tej starszej kobiety i otworzono testament, okazało się, że matka wszystko zapisała, cały swój majątek, tej siostrze, tej córce, która nigdy się nią nie interesowała. Wzbudziło to poniekąd słuszne, złe emocje w poszkodowanej drugiej córce. Pytała się, co robić, jak z tym żyć, jak żyć z taką krzywdą. Tyle lat opieki, tyle lat troski, a na końcu okazuje się, że wszystko otrzymuje ktoś, kto nie miał nawet odrobiny czasu, by zainteresować się chorą matką. Nieśmiało zacząłem rozmowę o przebaczeniu i w tym momencie wyraz twarzy tej kobiety zupełnie się zmienił. W oczach pojawił się gniew. Powiedziała: ja mam jej przebaczyć? Nigdy jej tego nie wybaczę. W tych wszystkich emocjach nie było już sensu dalszej dyskusji. Zakończyłem tę rozmowę słowami: dobrze, możesz tej swojej siostrze tego wszystkiego nie wybaczyć. Możesz żyć w gniewie i złości i pretensjach do całego świata, ale teraz, w tym momencie, to ty jesteś rozbita, ty jesteś słaba. Jeżeli zdecydujesz się kiedyś na przebaczenie, to odnajdziesz pokój. Osoba, która cię w jakiś sposób skrzywdziła, albo ty tę krzywdę odczuwasz, wcale teraz nie przeżywa tego, co ty. Kwestia przebaczenia jest twoim problemem i ty musisz się z nim zmierzyć. I dopiero kiedy będziesz w stanie powiedzieć: przebaczam, zamykam tę historię, osiągniesz pokój. Bo przebaczenie zawsze daje człowiekowi pokój i to taki wewnętrzny, który jest nam tak bardzo potrzebny. Jest ratunkiem dla człowieka skrzywdzonego i może być ratunkiem dla krzywdziciela. Jezus to doskonale wiedział. Dlatego te jego słowa podczas ukrzyżowania są jednymi z pierwszych, jakie wypowiedział. A my podobne słowa mówimy często każdego dnia podczas modlitwy pańskiej. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść tym, którzy kiedyś nas krzyżowali swoim słowem, swoim zachowaniem, swoimi gestami, bo i my nieraz krzyżowaliśmy ciebie. Często źle rozumiemy ten wątek przebaczenia. Tu nie chodzi o to, żeby wpadać sobie w ramiona lub uczynić najlepszym przyjacielem kogoś, kto głęboko mnie skrzywdził. Tu też nie chodzi o to, by zapomnieć, bo nie zapomnimy krzywd, nie zapomnimy bólów, które zadały nam inne osoby. Chodzi o to, by żyć pomimo tego bólu, uczynić grubą kreskę nad trudnymi doświadczeniami przeszłości i iść dalej, z ręką wyciągniętą do zgody. Chociaż ty mnie ukrzyżowałeś, ja nie chcę krzyżować ciebie. Tutaj zaczyna się droga przebaczenia. Tutaj zaczyna się prawdziwe naśladowanie Chrystusa.